Będziemy łączyli się teraz z Jasną Górą, skąd będzie prowadzona katecheza. Będzie ją głosił ojciec profesor Zachariasz Jabłoński. Temat katechezy: przymierze z Marią, Królową Polski, ślubami i zawierzeniem znaczone. To nasze też i przygotowane przed uroczystością jutrzejszą Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Łączymy się z Jasną Górą.
Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, Królowa Polski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszego radia, Radia Maryja, Radia Jasna Góra. Szczególne pozdrowienie kieruję do ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, jego najbliższych współpracowników, wyrażając wdzięczność na wstępie, że możemy dzisiaj w ten sposób przygotowywać się do uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Ta uroczystość jest bardzo bogata w swoim przesłaniu, bo przecież tyle wydarzeń się z tym świętowaniem i czczeniem Królowej Polski wiąże. Na wstępie powiemy, że chodzi nam o rok 350-lecia ślubów królewskich złożonych we Lwowie. Ta rzeczywistość zostanie u nas między innymi przybliżona też przez to, że celebransem głównym uroczystości centralnej mszy świętej będzie Jego Eminencja ksiądz kardynał Marian Jaworski z Lwowa, bliski człowiek, przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak się złożyło, że właściwie można powiedzieć, że my już świętujemy uroczystość Królowej Korony Polskiej, dlatego że w dniu wczorajszym w naszej bazylice miało miejsce otwarcie 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudem Mater i wykonano wspaniałe oratorium Śluby Jana Kazimierza Mieczysława Sołtysa. Koncert Wielkie Przeżycie chyba trwał około prawie 2 godzin. Bogate treści. Samo oratorium powstało w 1895 roku. To był czas wielkiego zrywu tamtej społeczności lwowskiej, nie tylko, można powiedzieć, całego zaboru austriackiego, gdzie jakoś uważano, że trzeba szukać przyczyn upadku Rzeczypospolitej, która straciła niepodległość, a równocześnie szukać dróg, żeby wyjść z tego wszystkiego. I bardzo świadome elity ówczesne uważały, że tą drogą jest nawiązanie, zrealizowanie ślubów królewskich. Jednym z tych elementów, które współtworzyły i ujawniały tą sytuację, to jest właśnie to oratorium, Śluby Jana Kazimierza. Nie chcę tutaj opowiadać i mówić o wielu zespołach, które brały udział, ale jednym z takich radosnych elementów to było między innymi to, że to wielkie przeżycie dostarczali nam przedstawiciele naszego narodu, Polacy, ale również też przedstawiciele narodu ukraińskiego. Między innymi brał udział Wojskowa Orkiestra Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa Operacyjnego Ukraina. Tutaj mógłbym wymienić jeszcze inne: kapela Trebinta Ukraina, ale były także oczywiście polskie zespoły, kapela Krakowiensis. No nie sposób wszystkich, i przepraszam, jeśli ci, którzy mnie słuchają, a którzy współtworzyli to wielkie wydarzenie, ich imion dzisiaj nie wymienię, ale one na pewno są dostępne w różnych folderach, które rozdawano. I tam między innymi w tym wielkim świętowaniu modlitewnym oratorium Kordecki modlił się w ten sposób: Królowo Polskiej Korony, ja cudu błagam, ach cudu, w Twej Polsce obłęd szalony, bądź matką biednego ludu, zapal w nim wiarę, nadzieję, nim rozpacz serce w ziemi. Wydaje mi się, że ta modlitwa jest zawsze aktualna, jakoś powraca w różnych kontekstach i w sytuacji, którą przeżywamy. Następnie jeszcze chciałbym tytułem takiego wyjaśnienia, bo telefony, różne interpretacje, dlaczego tylko na Jasnej Górze dzisiaj rozpoczynają swoje obrady, debaty księża biskupi ordynariusze. Otóż takie generalne wyjaśnienie, że od kilku lat przed 3 maja, przed 26 sierpnia gromadzą się na Jasnej Górze księża biskupi Rada Stała Episkopatu Polski i biskupi diecezjalni. To jest taki zwyczaj, natomiast plenarne konferencje odbywają się w różnych miejscach. Najbliższa, jak mi powiedział ktoś z sekretariatu, będzie miała miejsce w czerwcu w Poznaniu. Wszyscy biskupi wtedy będą zebrani na Jasnej Górze księża biskupi. Wszyscy zbierają się przy okazji rekolekcji, odprawiają jesienią. Za kilkanaście minut rozpoczną się te obrady, dlatego też zapraszam wszystkich, polecam, żeby posługa, jaką pełnią księża biskupi, była jak najbardziej owocna, żeby to działanie Ducha Świętego było bardzo skuteczne. Myślimy w perspektywie przyjazdu Benedykta XVI do naszej ojczyzny i on mówił między innymi, spotykając się z naszymi biskupami, że Kościół ma służyć utrwalaniu tożsamości narodowo-chrześcijańskiej. To mówił Benedykt XVI. I to jest, też ma swój walor i ciężar. I może w tym momencie złóżmy taki dar modlitewny poprzez stawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski naszym biskupom, które przecież tutaj od nas są kilkadziesiąt metrów zaledwie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. I skróćmy to i dodajmy: Mario Królowo Polski, módl się za nami. Jasnogórska Matko Kościoła, módl się za nami. Przechodzimy do bardzo bogatego tematu, który zaledwie możemy zarysować. Kiedy mówimy o przymierzu narodu z Królową Polski, to sytuujemy to nasze odniesienie do Matki Bożej w tej przestrzeni wielkiej, gdzie chcemy zauważyć maryjny wymiar ekonomii zbawienia. Ten maryjny wymiar ekonomii zbawienia u nas się szybko ujawnił, bo przecież można powiedzieć, że w pewnym sensie zaślubiny naszego narodu dokonywały się przed tymi oficjalnymi aktami w sposób jak gdyby spontaniczny. Ja mam na uwadze chociażby hymn nasz, pieśń wielka, Carmen, Bogu Rodzice. Tam przez tą modlitwę już dokonywało się to nasze zespolenie, a potem oficjalnie miało miejsce poprzez wydarzenie przed 350 laty, które było jakoś pewną konsekwencją i w pewnym sensie następstwem zwycięskiej obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku. Król Jan Kazimierz szukał ich pomocy. Wiedział, że kraj nie jest jeszcze wyzwolony i wtedy dokonał tego aktu wielkiego królewskiego. Przypuszczam, że go słuchacze w dużym stopniu znają. Przypomnę tylko, że jednym z elementów, który tam bardzo konstytuuje to oddanie, obiór, elekcję Maryi na Królową Korony Polskiej, to jest zobowiązanie się do uwolnienia od ciężarów ludu wiejskiego. Kmiecie, jakbyśmy powiedzieli, tamtymi kategoriami. A drugi element, też bardzo ważny, że się zobowiązuje król świętować to wielkie wydarzenie, jakim było obiór Matki Bożej na Królową Korony Polskiej. I te dwa elementy jakoś będą współtworzyły te nasze zaślubiny, bo będziemy często wracać do tego porządkowania naszego życia społecznego i publicznego. Pierwsza sprawa, może w związku z uroczystością, która jest bliska, a która przecież upamiętnia tamto wydarzenie, to przypomnijmy sobie, że to święto nie było tak szybko wprowadzone. Dopiero w 1909 roku święty arcybiskup Józef Bilczewski, bardzo jakoś zatroskane o to, żeby społeczeństwo nasze żyło ślubami królewskimi, żeby je realizowało. On prosił Piusa X, też świętego, o uroczystość i otrzymała wtedy archidiecezja. Archidiecezja lwowska to święto, a dopiero po uzyskaniu niepodległości w 1920 roku ono zostało wprowadzone w całej Polsce. To jest taki króciutki bardzo zarys tylko tego święta, żeby tym, którzy może pierwszy raz nas słuchają, uświadomić, skąd się ta uroczystość wzięła. Ona ma swoje wielkie treści, które w sobie niesie, bo przecież konstytuuje ją liturgia słowa, która w pierwszym czytaniu nam podarowuje fragment Apokalipsy o niewieście, która jest zagrożona swoim byciem, a bardziej jeszcze Jezus Chrystus. Oczywiście to jest symbolika cała, możemy odczytywać też w kategoriach całej idei Kościoła i rzeczywistości. A potem drugi bardzo ważny moment to jest Matka Boża pod krzyżem, testament Jezusa Chrystusa. Oto Matka Twoja, oto Syn Twój. Dobrze te wydarzenia znamy, te zauważamy, ta królewskość Marii i ta rzeczywistość odniesienia jej do nas, ona się tworzyła i zawsze naznaczona także elementem paschalnym, ale z tym jakimś odniesieniem do krzyża. Jest jakimś takim krótkim przesłaniem i wezwaniem. Oto Matka Twoja i nasze społeczeństwo, cały nasz naród tą Matkę najlepszą, która z Królową brał i bierze do swojego serca. Dzisiaj Jasna Góra się modliła, czuwanie. Te dni, można powiedzieć, są wypełnione modlącymi się ludźmi, mimo że pielgrzymami, mimo że taka aura nie za bardzo sprzyjająca. Ale tak jakby to były jakieś wielkie dni sierpniowe i odpustowe, to bardzo nas cieszy, że nasi rodacy ten czas wolny, nie chciałbym tego weekendować, ale umieją wykorzystać i na pewno modlą się w intencji naszej ojczyzny. I to jest ten dar, który wkładają i składają w tę naszą rzeczywistość. 350 lat i 50 lat, przed 50 laty na Jasnej Górze został wypowiedziane śluby narodu, jasnogórskie śluby narodu. Przypominamy je, wszyscy je dobrze chyba pamiętają, na falach, na antenie Radia Maria w każdą pierwszą sobotę miesiąca to będzie 9 miesięcy przygotowania do 26 sierpnia, omawiane są poszczególne wezwania tej roty ślubowań bardzo bogatej w swoim przesłaniu. Pozwolę sobie przypomnieć je w wielkim skrócie, tylko oczywiście nie będę całego aktu czytał, bo on jest bardzo bogaty i długi. Otóż pierwsze wezwanie, pierwsza rota to była wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, Jego pasterzom. Przyrzekamy wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, Jego pasterzom. To jest zawsze problem aktualny i każde pokolenie musi sprawdzać tę wierność. Mówimy o wierności dynamicznej. To nie jest jakieś tylko wegetowanie w Kościele, tworzenie tej rzeczywistości. Druga rota, naród wierny łasce. Przyrzekamy żyć w łasce uświęcającej bez grzechu ciężkiego. To jest bardzo ważne zadanie i każdy z nas się w tym przegląda, na ile te śluby realizuje. Życie jest światłością ludzi. Przyrzekamy stać na straży budzącego się życia. To jest trzecia fraza, czy trzeci fragment roty ślubów jasnogórskich, ślubów narodu. I kolejny. Małżeństwo, sakrament wielki w Kościele. Przyrzekamy wierność małżeńską. My wiemy, ile w tym zakresie mamy grzechów, ile mamy tutaj niepokojów odnośnie naszych małżeństw. Małżeństwo, sakrament wielki w Kościele. Pięknie o tym mówił ksiądz biskup Stefanek, który zresztą te katechezy prowadzi. I następna rota. Rodzina Bogiem silna. Przyrzekamy świętość ogniska rodzinnego. Rodzina Bogiem silna. Często nam się to jakoś przypomina w takim wielkim skrócie. Świętość ogniska domowego. Zapytajmy się o jakość naszej świętości rodzinnej. I kolejny, następny fragment, fraza. Młodzież wierna Bogu. Przyrzekamy wychowywać młode pokolenie wierności Bogu i Kościołowi. I narodowi oczywiście też, bo to się wszystko jakoś bardzo wiąże. Jakie są problemy w tej chwili wychowawcze, to na pewno przy różnych okazjach to jest nam jakoś przypominane. I następna fraza. Abyście się społecznie miłowali. Przyrzekamy sprawiedliwość i miłość społeczną. By się wydawało, że to przeszłość, a tak ciągle nie dorastamy do tej sprawiedliwości, miłości społecznej kształtowanej w duchu Ewangelii. Tylu bezrobotnych, tylu ludzi jakoś obrzucanych różnymi kłamstwami. To też jest miłość społeczna. Ksiądz Starowiejski mówił, że z ciemnogrodu laickiego płynie do nas cały stek różnych formułowań i omamień i my się nieraz im poddajemy. Nie chcielibyśmy się tak poddawać, chcielibyśmy żyć i być zrozumiani, szanowani jako ludzie. Następnie na etap kolejny i fraza ślubów to jest nowy człowiek w Chrystusie. Przyrzekamy walczyć z wadami narodowymi i zdobywać cnoty. Mamy sporo cnót na pewno. Jesteśmy gościnni, pogodni, ale my chcemy być ludźmi w Chrystusie, nie na model jakiś tam liberalny, laicki, ale my jako ludzie wierzący chcemy być ludźmi w Chrystusie. To jest nasze powołanie. I kolejna, ostatnia już fraza. Weź w opiekę naród cały. Przyrzekamy cześć i nabożeństwo dla Ciebie. To był rok poświęcony, ostatni przed 1966 rokiem, a więc 65-66, przygotowaniu naszego społeczeństwa do aktu oddania Matce Bożej w niewolę miłości. Niektórzy tym aktem bardzo się zaniepokoili, wszyscy się bardzo jakoś bali, że nie wiadomo, co to będzie. Tutaj, kiedy my jesteśmy zniewoleni w sposób taki bardzo polityczny przez zaszczyt, w cudzysłowie, należenia do bloku państw socjalistycznych, prymas tysiąclecia nam mówi o niewoli. Oczywiście te obawy były też podsycane przez towarzyszy różnego kalibru, a tych współpracowników ostatnio nam na wysokim szczeblu też się ujawnia coraz więcej. Oni także penetrowali nawet środowiska kościelne i tam jakoś starali się uprzedzić nasze społeczeństwo. Nie bym tutaj wymieniał teologów, nawet, którzy się mieli odwagę przyznać, że ulegali tej propagandzie w swoich środowiskach bardzo intelektualnie nobilitowanych. W każdym razie prymas też dokonał wielkiego aktu zawierzenia. I znowuż on jest bardzo długi, ja go nie będę tutaj czytał, bo to by nam zabrało sporo czasu. W każdym razie uświadamiamy sobie, że on jest wypowiedziany w momencie bardzo trudnej rzeczywistości, przechodzenia przez próg tysiąclecia, chrztu oczywiście w Polsce. I prymas w takim ocenianiu tej trudnej sytuacji dokonał tego zawierzenia, jakbyśmy powiedzieli, oddania za wolność Kościoła Chrystusowego, Matce Kościoła. Zauważamy, że tutaj prymas jak gdyby przestawiał, starał się ubogacić nasze myślenie i naszą maryjność, że nie tylko myślimy o swoim zbawieniu, ale także myślimy o tych, którzy są uciśnieni, a myśmy byli wtedy bardzo uciśnieni. Żeby jednak nie pozostać daleko tylko od tekstu, fragment zacytuję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego dałeś światu za sprawą Ducha Świętego przez Maryję, służebnicę Twoją, Bogu Rodzicę, Dziewicę, Matkę Boga i Kościoła, Ojcze wszystkich dzieci Bożych, wszystkich narodów, ludów, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi, na niebie i na ziemi. Wołamy dzisiaj do Ciebie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, pośrednika między niebem a ziemią, przez przyczynę Matki Chrystusowej i naszej Matki, i przez stawiennictwo wszystkich świętych patronów Polski. Inny fragmencik mały. Bogu Rodzico, Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski, Pani nasza Jasnogórska, dana nam jako pomoc ku obronie narodu polskiego, w obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z głową Kościoła rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Pawłem VI, my, prymas i biskupi polscy, zebrani u stóp Twego jasnogórskiego tronu, otoczeni przedstawicielami całego wierzącego narodu, duchowieństwa, ludu Bożego, diecezji i parafii, w łączności z Polonią świata. I następuje potem ten fragment bardzo ważny. Oddając się Tobie za Kościół, który jest żywym i obecnym w świecie, współczesnym Chrystusem, wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwie ten akt aktem profetycznym. Ja bym chciał jeszcze zauważyć, żeby oddać ten klimat pewien, jaki nam tutaj towarzyszył tamtym czasom. Jak podziwiam, bo czerpię tutaj fragment zapisków milenijnych, że prymas tysiąclecia cały dzień udręczony zmaganiem, różnymi spotkaniami, no i tym napięciem, bo przecież wszystko robiono, żeby jak najmniej ludzi dotarło na to spotkanie wtedy z nim, z naszym episkopatem, jak dobrze wiemy, nie wpuszczono wtedy do Polski Pawła VI. Był jego legatem. Żadna gazeta nie zamieściła tego, że prymas tysiąclecia był legatem papieskim na tych uroczystościach. Ale podziwiam tutaj ten jego zapis. Wobec totalnego zagrożenia narodu, będącego pod przemocą Moskwy, wobec ateizacji programowej, popieranej przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, wobec wyniszczenia biologicznego, trzeba głębokiego nurtu nadprzyrodzonego, by naród świadomie czerpał z Kościoła moce Boże i umacniał nimi swoje życie religijne i narodowe. Bodaj nigdzie nie odczuwa się tak ścisłego związku między Kościołem a narodem, jak i w Polsce zagrożonej totalnie. Nie odczuwa się tak ścisłego związku między Kościołem a narodem. Nasza teologia doczesności, w cudzysłowie, wymaga aż takiego oddania się w ręce świętej Bożej Rodzicielki, byśmy mogli spełniać zadanie. Tym, który pierwszy skomentował w sposób najbardziej jakoś autorytatywny i pogłębiony, był nie kto inny, tylko Karol Wojtyła. Jeszcze nie kardynał, bo za kilka tygodni dopiero został mianowany kardynałem, ale arcybiskup, ale on przewodniczył tej wielkiej uroczystości 3 maja 1966 roku. I wtedy pisał w tym swoim komentarzu: Akt jasnogórski jest szczególną modlitwą skierowaną do Boga, w Trójcy Przenajświętszej, na tysiąclecie chrztu. Jest to modlitwa episkopatu milenijnego wypowiedziana ustami prymasa Polski w imieniu wszystkich pokoleń całego tysiąclecia. Modlitwa uwielbienia i wdzięczności. Biskupi składają w niej szczególne wyznanie wiary w Boże dzieło odkupienia, które dokonane raz przez Chrystusa na krzyżu spełniło się w ciągu całego tysiąclecia na polskiej ziemi, czego początkiem był chrzest przyjęty przez Mieszka, naszego księcia w 966 roku. To jest tylko maleńki fragment, byłyby interesujące dalsze fragmenty, ale właśnie ten czas ucieka bardzo. My mówimy tutaj o przeszłości, ale przecież chodzi nam o przyszłość. I Ojciec Święty w czasie swojego pontyfikatu wielokrotnie będzie nawiązywał do tego i przypominał nam, że to te zaślubiny, zawierzenie, które on nosił w sobie poprzez między innymi to zawołanie totus tuus, totalne oddanie. Stary nas jakoś chciał do tego mobilizować. I między innymi znowu zacytuję taki fragment jego listu, który skierował 3 maja 1996 roku. Dziś w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, myślą, sercem i modlitwą jednoczę się z księdzem prymasem, księżmi kardynałami, biskupami oraz ze wszystkimi wiernymi, którzy zgromadzili się u stóp Pani Jasnogórskiej, aby jak co roku zawierzać swój los w jej matczyne dłoń. I teraz dotyczący ten fragment tego aktu, o którym wspominamy. Przed 30 laty, w tysiąclecie chrztu Polski, w tym samym miejscu dokonywaliśmy uroczyście aktu oddania macierzyńską niewolę za wolność Kościoła w świecie i ojczyźnie naszej. Dzisiaj w wolnej ojczyźnie to oddanie nabiera nowej aktualności i nowego znaczenia, bowiem, jak mówiłem podczas mojej pierwszej pielgrzymki do kraju, wolność jest wielkim darem Bożym, trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy przynależność, czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały. Oddanie w niewolę wskazuje więc na szczególną zależność, na świętą zależność i na bezwzględną ufność. Bez tej zależności świętej, bez tej ufności heroicznej życie ludzkie jest nijakie. Oczywiście my nie mówimy, nie chcemy tutaj jakoś znowu spłaszczać tego rozumienia niewola, ale jest to nawoływanie do totalnego zjednoczenia z Marią. I kiedy my myślimy o tym wszystkim, co przeżywamy, to nie chcemy tylko ograniczyć się do wspomnień historycznych. Matka Boża chce nas uczynić królami. Ona nie tylko jest królową naszą, ale ona chce być, żebyśmy my byli królami, to znaczy ludźmi wolnymi od grzechu, od zła. I to jest bardzo istotne i najważniejsze. I zauważmy, że Ojciec Święty, kiedy przekazał korony, które w tej chwili zdobią wizerunek Matki Bożej, to tam tylko jest krótka dedykacja. Totus tuus, cały Twój. I my do tego musimy dorastać stale. To jest jakieś wezwanie. Ale ten tekst jest listu bardzo ciekawy i aktualny. Aktualny. Modlę się, aby w nowej polskiej rzeczywistości to oddanie, pełne ufności oddanie, które nie zniewala, lecz czyni wewnętrznie wolnym, stawało się dla każdego wierzącego drogą wyzwolenia z pokusy niejakości. Oby dar zewnętrznej wolności, który wypraszaliśmy przed laty u podnóża Jasnej Góry, był stale przyjmowany przez wierzących w Polsce jako wezwanie do pielęgnowania z radością wolności ducha, tej wolności, która nie waha się z miłością uzależnić od Chrystusa, idąc za głosem Matki. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Chyba tu jest jakoś bardzo istotna sprawa, ta wewnętrzna nasza wolność. Człowiek wewnętrznie wolny obdarza innych ludzi wolnością. Nie pozwoli się zniewolić. Jak tak nadsłuchuję, patrzę na tą propagandę, która się w tej chwili rozwija, jakoś antykościelna czy antyradiowa, to przecież to jest na poziomie niższym niż wtedy, kiedy walczono z episkopatem przy okazji milenium, kiedy wydano ten list słynny, bardzo ważny i znaczący i profetyczny do episkopatu Niemiec, mówiąc o pojednaniu jedności. I to jest tak bardzo bolesne, że my taką propagandą żyjemy, bo to jest najbardziej prymitywna propaganda. I nic stąd się nie dziwię, że ksiądz Starowiejski przy okazji, kiedy omawiał Ewangelię tą Judasza, którego się robi bohaterem, żeby poderwać naszą wiarę, mówi: otrzymaliśmy pokaz niespotykanego dotąd ciemnogrodu laickiego. Poziom wiedzy o religii dziennikarzy najpoważniejszych gazet polskich okazał się znacznie poniżej zera, a czerpali ją z jakichś wypisów im przygotowanych, nie wiadomo gdzie. To jest bardzo znamienne. Ksiądz Starowiejski, profesor, nie jest jakimś sobie tam zwyczajnym księdzem, to jest specjalista od kultury religijnej wczesnego średniowiecza, okresu patrystycznego, więc on doskonale ma doskonałe rozeznanie. Więc chciałbym nie zatrzymać się tylko, ale jakoś tak bardzo zauważyć, że chodzi nam o tą pozytyw, ta nasza królewskość, że była taka promieniująca i wyzwalała ludzi z bezmyślności. Oczywiście program uroczystości jest bardzo ważny i na pewno będzie tutaj podawany. Centralnym wydarzeniem będzie ponowienie aktu tego milenijnego, wypowie przewodniczący mszy świętej koncelebrowanej. Mam nadzieję, że będzie to ksiądz kardynał Jaworski albo może ktoś z innych naszych przedstawicieli episkopatu. Są jeszcze bardzo ważne punkty inne tej uroczystości, między innymi adopcja duchowa będzie też podjęta, ale to przekracza nasze czasowe granice i wydaje mi się, że powoli musimy oddać głos naszym słuchaczom, którzy może się przypomną, podzielą się, jak to nie sprzedawano biletów do Częstochowy, jak ogłaszano na dworcach, jak nie jesteście delegacją, która ma zaproszenie, to was nie wpuszczą. A mimo wszystko społeczeństwo się nie poddało i w dużej masie otoczyło wtedy Jasną Górę i modliło się razem z prymasem. Ja osobiście powiem, że trochę spodziewałem, że wtedy ksiądz prymas będzie głosił jakieś mocne kazanie, takie bardzo zdecydowanie. A tutaj było zupełnie nawoływanie do pojednania, do przebaczenia i ten wielki akt oddania, który wypowiedział, a który jest naszym dziedzictwem, który trzeba poznać, przyjąć i rozwinąć. I to rozwinięcie jest przed nami. Mamy być królami, bo mamy królową matkę. Proszę zauważyć i zapraszam do współtworzenia tego naszego spotkania, dzisiejszej katechezy. Podaję telefon, numer jasnogórski 034, to jest kierunkowy numer i następne numery 365 17 47. Więc jeszcze raz powtarzam, 034 365 17 47. Serdecznie pozdrawiam, witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z ogromnym wzruszeniem, Krzysztof mówi, chciałem podziękować księdzu profesorowi, złożyć najgłębsze podziękowanie i hołd za to przygotowanie nas na jutrzejsze świętowanie. To jest tak rozległy temat, że chciałem tylko może nad dwoma sprawami krótko się zatrzymać, mianowicie nad tym pojęciem przymierze i pojęcie świętowanie. Jeśli idzie o przymierze, no to najgłębiej stało się w historii zbawienia, że Bóg przymierzył się do człowieka, kiedy dał nam swojego Syna Jednorodzonego, który dla naszego odkupienia i zbawienia przelał na krzyżu najświętszą krew, tym samym zostawiając nam Matkę, która jest, jak wiemy, Matką Słowa Przedwiecznego. I tak cały czas w historii, aż po te nasze dzieje narodu polskiego, naród i osoby pojedyncze przymierzają się właśnie do tego, co ksiądz profesor powiedział, do tej wierności właśnie, do tej wierności, która ciągle jest wystawiana na próbę i która ciągle przechodzi tak niesłychane doświadczenie. Natomiast jeżeli idzie o to pojęcie, które mnie bardzo jakoś, powiem szczerze, wzruszyło, to świętowanie, to właściwie pomocą dla tego, dla zrozumienia jest dzisiejszy patron, święty Atanazy Aleksandryjski. On kiedyś powiedział takie, tak wspaniałą, to ojciec Kościoła, tak wspaniałą afirmację wyraził, że od momentu rzeczywistości, faktu Jezusa Chrystusa, każdy dzień jest solennita, jest świętowaniem. My się przygotowujemy na jutro, a już dzisiaj możemy głęboko przeżywać właśnie przez ten właśnie akt Jezusa Chrystusa, właśnie to świętowanie. I pamiętam, jak ojciec święty Jan Paweł II przyjechał do oratorium salezjańskiego, pięknego, na Via Prenestina i tam właśnie młodzież, zrobiłem fotografię, wykonałam ogromną, taką właśnie, taki napis właśnie, że każdy dzień w historii, kiedy słowo stało się ciałem, jest właśnie tym świętowaniem. Więc na to świętowanie, które jest jedyną równowagą dla tego strasznego profanum, który nas otacza, jest właśnie tym właśnie podjęciem sakrum, dla którego właśnie jeszcze ta miara, jaką jest właśnie to przymierzanie się właśnie przez Maryję do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, co na końcu jest zawsze jakimś momentem triumfu, zwycięstwa, do tego właśnie nasz dzisiaj ojciec profesor przygotował i tutaj niezwykle jestem wdzięczny. Jeszcze tylko krótko dodam, że na Mentorelli, kiedy moja żona odsłaniała fresk świętego Atanasego, nagle właśnie padło słońce na taki mały, nieduży stołeczek, gdzie był właśnie podpis autora i rok właśnie, kiedy on był przed 300 laty po prostu malowany. I to też mi jakoś pozostawiło ogromną właśnie wdzięczność dla tego właśnie ojca Kościoła, który też jakoś wespół z ojcem Zachariaszem Jabłońskim dzisiaj nas szykuje na te wielkie gody na Jasnej Górze, przecież, które mają tyle przeniesienia. Pamiętam ten 3 maja 66 roku, to były rzeczy nieprawdopodobne, niezwykłe. Może jeszcze kiedyś będzie jakaś okazja. Ojciec Tadeusz pozwoli, to jeszcze chciałbym dać i to świadectwo. Proszę łaskawie o modlitwę ojca profesora, błogosławieństwo i prośbę, żeby jutrzejszy dzień był naprawdę wielkim, głębokim świętowaniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy bardzo za tę dopowiedź. Ona jest bardzo bogata. Ja wiem, że pan Krzysztof mógłby nam tutaj wygłosić koreferat i całe sympozjum moglibyśmy temu poświęcić, ale czas ucieka. Świętem jest każdy dzień w moim życiu, kiedy jestem w stanie łaski Bożej, kiedy sobie uświadamiam moją więź z Bogiem i tą, która zawsze świętowała, była święta, to jest Matka Najświętsza, ona nas do świętości prowadzi, nie tylko do sukcesów jakichś tam ekonomiczno-politycznych, ale chce nam to przez to, że będziemy święci, będziemy tworzyć tą rzeczywistość, która będzie innym ułatwiała odnalezienie się jako ludzie. Jan Paweł II, kiedy skierował ostatni list swój z łoża przechodzenia do Ojca, to tam napisał, żeby każdy z naszych rodaków miał poczucie godności, godności w Bogu. Ja tutaj nie będę dopowiadał, już czekamy na następny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Jadwiga z Wałcza dzwonię. Proszę księdza, ja chciałam właśnie podziękować, może odejdę od tematu, ale panu Kaczyńskiemu i prosić całe Radio Maryja naprawdę o modlitwę za tych przeciwników, bo to szatan działa. To pan Kaczyński okazał się, jakim jest naprawdę chrześcijaninem, którzy my wszyscy powinniśmy to okazać. Proszę za księdzem Rydzykiem o modlitwę. Tyle dobrego zrobił, tyle robi dobrego, a szatan działa. Proszę bardzo o modlitwę również za tak. wszystkich, którzy tak chcą walczyć.
Więc już podejmujemy pani tą propozycję. Proszę już nie klasyfikować od razu tak bardzo zdecydowanie. No ludzie są tylko ludźmi, są za pieniądze, się najmują. Kiedyś, jak tutaj słyszeli, prymas mówił, że im napisano teksty, czy ksiądz Starowiejski. Kiedyś w prasie radzieckiej pisano o nas źle, że jesteśmy zagrożeniem, że jesteśmy przetecznictwem. Najemnicy na terenie Italii nawet przeciwko prymasowi pisali. Dzisiaj w gazetach niemieckich to są sprawy takie, które się powtarzają ciągle. My wiemy, że ostateczne słowo należy do Chrystusa. On jest zwycięzcą. Wspomniany Atanazy, biskup, bardzo odważny teolog, też doświadczał prześladowań. To już jest, to są dzieje Kościoła, gdzie zawsze to zmaganie zła z dobrem, ono się dokonuje. I Matka Najświętsza nas tego uczy, że my nie możemy tracić nadziei. To, co się modliłem tym tekstem wstępnym, poetyckim tekstem z tego oratorium, one stale jakoś aktualna ta modlitwa. Wyrwij tam i tak dalej, bądź matką biednego ludu, zapal w nim wiarę, nadzieję i miłość. Nim rozpacz serca wyziębi, nie może się poddawać wyziębieniu jakiemuś. chociaż wiemy, że chciałoby się wystudzić Jasną Górę, kult Matki Bożej Królowej Polski, między innymi w tych programach teraz pobytu Benedykta XVI, jak tam Jasna Góra zminoryzowana, jakby to było nie wiadomo co, a przecież będzie wiadomo najwięcej ludzi prawdopodobnie, bo przecież nie mamy żadnych kart wstępu, żadnych jakichś tam rejestrowań. U nas się rejestrujemy w sercu Matki Bożej i to jest bardzo radosne. A pan Kaczyński na poziomie zawsze jakoś umiejący znaleźć odpowiednie słowo i zajmujący głos w tych sprawach, które są istotne. Dziękuję bardzo za to.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam ojca, witam słuchacze. Gorszyna Kowalczuk z Brańska. Ja chciałam się wypowiedzieć na temat katechezy, takie swoje dwa słowa zadać może. Ojciec Święty, wielki Jan Paweł II powiedział: Totus tuus, stał twój, oddał się w niewolę Matki Boskiej. Jestem, pamiętam, czuwam. To jest święta niewola powierzona Bogu przez Matkę Boską. Ja chciałam jeszcze dołączyć taki głos, że ja mając 18 lat, komuna padła wtedy. To był 89 rok. Ja się uczyłam w liceum w Sembrowie. To jest teraz województwo podlaskie, były województwo łomżyńskie i miałam z powodu tego, że podpisałam się jako jedyna uczennica pod takim papierkiem, że zmienić imię szkoły z manifestu PKWN na imię jakiegoś Jakowca. Miałam z tego powodu nieprzyjemności i to mogło się odbić na mojej maturze, która była zaliczona na 5. Ale to była ta niewola ludzka. Z tej niewoli, z tej komunistycznej niewoli, z tej rosyjskiej niewoli, mam nadzieję, żeśmy wyszli. Ale tą niewolę boską, ja tak mówię cudzysłownie niewolę, powinniśmy odczuwać na zawsze. Dziękuję za głos.
Dziękuję bardzo pani za tą refleksję. Dziękuję panu Bogu, że było dużo odważnych ludzi, którzy ponosili pewne konsekwencje, wyrzucając pracę. Myślę tutaj o profesorach, nawet uczelni, którzy musieli się przenosić, bo jechali na Jasną Górę, bo brali udział w obchodach milenijnych, bo szli w takiej czy innej pielgrzymce. Dobrze, że tych ludzi się jakoś doceni, zostaną niektórzy z nich jakoś wyróżnieni na tym poziomie państwowym, ale przecież wielu tych szarych bohaterów już odeszło. Oni ten swój wkład miłości, wierności Bogu, to jest dziedzictwo, które im zawdzięczamy i za to Bogu dziękujemy. I chcemy tak to dziedzictwo wykorzystać, nie zmarnować. Tak, jeśli ktoś jeszcze jest...
Mogłabym mówić?
Tak, ostatnia szansa, bo czas nam ucieka.
Mam na imię Maria. Słyszy mnie ksiądz?
Oczywiście, jest bardzo dobrze słyszę.
Właśnie chciałam powiedzieć, że tak się składa, że 3 lata temu, dokładnie jutro minie, od złożenia mojego takiego prywatnego aktu zawierzenia Matce Bożej. I ja chciałabym po prostu właśnie teraz na łamach eteru zachęcić wszystkich, którzy, znaczy jak gdyby wszystkich ludzi, którzy jakoś mają takie nabożeństwo do Matki Bożej, do prywatnego zawierzenia Matce Bożej, bo rzeczywiście... Znaczy jest bardzo Matka Boża, jest takim największym skrótem do Pana Boga. Ja tego doświadczam przez cały czas i rzeczywiście ona nigdy nie zatrzymuje na sobie, ona zawsze wskazuje na swojego Syna, na Chrystusa i po prostu z tego zawierzenia płyną wielkie łaski i to nigdy rzeczywiście nie jest, jakby, znaczy będąc jej niewolnikiem jest się po prostu królem jednocześnie, jest się wywyższanym właściwie. Ćwiczony w tej pokorze. I właśnie w każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć taki prywatny akt do zawierzenia, czy można go sobie samemu napisać. I bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy właśnie do zawierzenia się Matce Bożej tak bardzo, bardzo osobiście.
Dziękuję bardzo za to świadectwo, ono jest bardzo cenne i właśnie to zawierzenie społeczne, które jest wypowiadane w tych aktach, ono na tyle ma moc, na tyle ma znaczenie, na ile my jesteśmy ludźmi oddanymi i zawierzenia. Dlatego też prośmy jakoś Matkę Najświętszą, żeby dała nam odwagę takiego stawienia Pana Boga na pierwszym miejscu, dane mu się do dyspozycji, żeby przez nas mógł się dzielić chociażby Chrystus swoim zwycięstwem. Tak bardzo ładnie ktoś powiedział, nie Chrystus zmartwychwstały będzie tak obecny w Twoim życiu, żeby mógł z Tobą dzielić się zwycięstwem swoim nad śmiercią, nad złem, nad grzechem, nad fałszem, nad propagandą, nad różnymi działaniami, które są antyewangelizacyjne. A mimo, że są hasłami pięknymi, upszczonymi tam różnymi dekoracjami. Chyba kończymy. Tutaj jesteśmy w takim odniesieniu do redakcji głównej centrali Torunia Większym. Dziękuję bardzo jeszcze raz za tą naszą wspólną refleksję. jak zawsze mamy niedosyt, bo trzeba by właściwie całe sympozjum poświęcić temu wydarzeniu. I mam nadzieję, że wielu w swoich parafiach i ci, którzy przybędą, ale może większość nie będzie mogła być na Jasnej Górze, jakoś duchowo będzie uczestniczyć w tym wielkim świętowaniu 3 maja naszej Królowej Polski, prosząc, żeby ona była królową naszych serc, żeby nasze sumienia były biało-czerwone, nasycone Ewangelią do końca. Wtedy oblicze polskiej ziemi będzie się odnawiać. Niech to wezwanie nam towarzyszy. 120 mamy wizerunków, wokół których kopii Matki Bożej Jasnogórskiej, wokół których rozwinęły się sanktuaria maryjne. Mamy teraz peregrynację w diecezji radomskiej, która modli się za swoje rodziny. Niech tam ta dynamika modlitwy będzie tak potężna, że będzie się zmieniało oblicze tego miasta, a przez miasto także i kraju.
Była to katecheza z Jasnej Góry, którą prowadził ojciec profesor Zachariasz Jabłoński, Paulin. Temat spotkania przymierza z Marią Królową Polski, ślubami i zawierzeniem znaczone. To też katecheza, która przygotowuje nas do jutrzejszej uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, pozdrawiamy całą wspólnotę ojców i braci Paulinów, rzesze pielgrzymów, którzy przybywają na Jasną Górę.